Do piątku miałem wrażenie, że bardzo długo przemawiam. Chciałbym, byśmy dzisiaj rozpoczęli od takiego Słowa Bożego, które brzmi: lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa. To słowo znaczy mniej więcej tyle, że jeśli ktoś chce łapać ptactwo, to musi zastawić sieć w sposób dyskretny, niewidoczny. Tylko wtedy ptaki będą wpadać w sieć, dadzą się złapać. Ptaki o zdrowych zmysłach, gdy zauważą sieć, to ją omijają najzwyczajniej, chyba że coś się porobi z ich zmysłami. Chyba że nastąpi jakieś porażenie zmysłów, i wtedy ptaki lecą prosto w widoczną sieć. Dają się łatwo łapać. Nie ma żadnego problemu, żeby je schwytać. Jakiś czas temu robiłem zakupy w Makro. I przede mną był człowiek, który akurat niewiele miał w koszyku. Tak faktycznie miał tylko sztangę papierosów. A na tej sztandze było napisane: palenie poważnie szkodzi tobie i twojemu otoczeniu. Wielkimi literami na całej tej długości było napisane. I ja stałem za tym człowiekiem i tak to obserwowałem. Przyszła mi taka refleksja. Człowiek zupełnie świadomie, mając ten napis, kupuje truciznę dla siebie i będzie ją wchłaniał. Nie robi to na nim żadnego wrażenia, ten wielki napis, że to będzie szkodzić mu. Mało tego, pani ekspedientka wzięła tę sztangę papierosów, przejechała czytnikiem, uśmiechnęła się do tego człowieka, chociaż i jej także te papierosy szkodzą. Nikt też nie zareagował, nawet ja, chrześcijanin, nie zareagowałem, nie podbiegłem i powiedziałem: proszę pana, niech pan zwróci uwagę, co tu jest napisane. Przecież to panu szkodzi. Dzisiaj myślę, że powinienem był tak zrobić. Powinienem był tak zareagować. Napis o alarmującej treści nie robił na nikim wrażenia. To jest chyba znak naszych czasów, że jak gdyby zatraciliśmy ten instynkt samozachowawczy. Coś się stało z tym instynktem samozachowawczym. Bo to jest taki instynkt, który odpowiada przecież za unikanie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia, za porównywanie, za analizę tego, co jest dobre, a co jest złe, co jest szkodliwe, a co jest korzystne dla nas. I moja rola dzisiaj jest taka, bracia i siostry, aby odkrywać sieci zastawione na ptactwo, sieci zastawiane na nasze dusze. Taka jest rola Słowa Bożego i tych, którzy Słowo Boże głoszą. Bo coś się dzieje z naszymi zmysłami. Często się tak dzieje, że zachowujemy się anormalnie. Zachowujemy się, jakbyśmy nie mieli w sobie już tego instynktu samozachowawczego. I chciałbym, byśmy przyjrzeli się kilku przejawom braku kontroli nad naszymi zmysłami. Bo chociaż nam się wydaje, że my jesteśmy całkowicie normalni, to nieraz się zachowujemy, jakbyśmy, przepraszam, byli nienormalni. Oto pierwszy przejaw, kiedy normalnie powinniśmy działać, powinniśmy być aktywni, podejmować jakąś akcję, a ogarnia nas jakiś bezruch, niezdolność do działania. I pierwszym przejawem takiego bezruchu jest paraliż. Słyszeliście na pewno kiedyś o tym, jak pewien rodzaj kobry poluje, węża kobry poluje na różne zwierzątka. Że najpierw jadem poraża opluwa to zwierzątko i następuje paraliż mięśni tego zwierzątka, a potem spokojnie sobie koberka podchodzi i konsumuje, bo to biedactwo stoi, mogłoby przecież uciekać, powinno by było uciekać albo się bronić, ale on jest sparaliżowany, stoi i nic nie może zrobić. Nie rusza się wcale, pozwala się skonsumować. Słuchajcie, tak dzieje się nieraz w naszym życiu, że coś nas nie wiadomo dlaczego unieruchamia, że nie możemy się ruszyć, że wiemy, że powinniśmy, że chcielibyśmy, że należałoby pójść, ale ktoś coś z nami zrobił, że nie możemy się ruszyć z miejsca, nie możemy zrobić kroku, że jesteśmy unieruchomieni, że coś się stało, że nie jesteśmy w stanie udać się we właściwym kierunku, że nawet nie wiemy, co się z nami dzieje. Słowo Boże w wielu miejscach nakazuje nam różne działania, związane oczywiście z grzechem, związane z niebezpieczeństwem, jakie diabeł na nas zostawia. I naszą rolą jest zrozumieć zagrożenie i wiać, gdzie pieprz rośnie, uciekać z powodu tego zagrożenia. Ale często tego nie robimy. Na przykład Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy uciekali od wszeteczeństwa. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 15 werset i niżej. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe, uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wezwanie, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Te wszystkie sytuacje, kiedy w człowieku następuje zanieczyszczenie, moralne zanieczyszczenie, to sytuacje, z którym chrześcijanin nie ma sobie walczyć, tylko ma uciekać. Jak Józef w Egipcie uciekał z domu i od łóżka tej żony Potyfara. Uciekać, Słowo Boże mówi. Ale nieraz jest tak, że chrześcijanin jak sparaliżowany dalej ogląda. Ma ten czerwony guzik, że mógłby to wcisnąć, ale i ogląda dalej. Mógłby wiać z tego towarzystwa, z tego biura wyjść, z tego miejsca, odejść stamtąd, z tego kina pójść. To nic, że zapłacił 15 zł, uciekać, ale siedzi. Siedzi sparaliżowany. Mamy taki obraz w Słowie Bożym, obraz pewnego młodzieńca opisany w Księdze Przypowieści Salomona w 7 rozdziale, kiedy to pewien młodzieniec w pewnym momencie dał się przez taką kobrę zaczarować, opanować. Męża nie było, ona wyszła i jadzikiem plunęła na pewnego młodzieńca, który się niebezpiecznie zbliżył do jej domu. Uwiodła go, czytamy od 21 wersetu, wieloma zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, porażone zmysły leci w sidło prosto, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. A więc nieraz jest tak, że z powodu jakiegoś porażenia zmysłów, paraliżu zmysłów, chrześcijanin tkwi i pozwala się niszczyć, pozwala swoje życie niszczyć. Mamy w Słowie Bożym także w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale nakaz uciekania od bałwochwalstwa. Spójrzmy, 14 werset. Najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. O czym tu jest mowa? Słowo Boże wyraźnie mówi, że chrześcijanin powinien się odwrócić od bałwanów do Boga żywego. Ma być oddzielony od bałwochwalstwa, oddzielony od tych wszystkich sytuacji, gdzie ludzie czczą jakieś figury, gdzie czczą jakieś wymyślone przez siebie bóstwa, jakichś świętych, gdzie czczą stworzenie zamiast Twórcy. Chrześcijanin ma się od tego oddzielić. Słowo Boże mówi, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, mówiąc o Babilonie, o tym wielkim systemie religijnym. A wierzących ludzi ogarnia często jakaś taka niemoc, jakby paraliż, by się sprzeciwić temu złemu, by opuścić miejsce niebiblijnych obrzędów religijnych. No było, no tak, ale to ślub, no musiałam przecież, no oni tam tylko, no do Maryi tam zaśpiewali, coś tam tego, hostię podnieść. No nic się takiego przecież nie stało. Uciekajcie od bałwochwalstwa, bo apostoł Paweł oczywiście odnosił to do praktyk, które wtedy tam były w starożytnym Rzymie, w starożytnej Grecji, których wielu bogom oddawano cześć, że chrześcijanie nie mogą absolutnie w czymś takim uczestniczyć, choćby nie wiem, jak tam w środku mówili, ja nie czczę tego Boga. Jak nie czcisz, to uciekaj stamtąd, oddal się, wyjdź, opuść to miejsce. Więc mamy czasem taki paraliż, że jakby z jednej strony nie mamy siły czy odwagi opuścić takie miejsce, bo nas wezmą może na celownik, bo może o nas pomyślą, że my gardzimy ich religią i tak dalej. A z drugiej strony, jakby paraliż, by na przykład wejść do sali, gdzie się odbywają nabożeństwa. Nieraz słyszę, że byli ludzie, którzy podeszli, ale coś ich przytrzymało i poszli z powrotem. Parę razy przyszli pod kablicę i poszli z powrotem. Paraliż, by otworzyć usta i zacząć się głośno modlić. Jakby paraliż. Tak sobie pomyślałem dzisiaj przed nabożeństwem. Ach, żeby podczas naszych modlitw było przynajmniej taka ożywiona atmosfera, jak przed rozpoczęciem nabożeństwa, jak my się spotkamy. Czemu tak się dzieje, że jakby nas ogarnia paraliż? Albo paraliż, by dołączyć się do wspólnego śpiewu. Nie mam władzy nad mięśniami. Siedzę, jakby mnie zamurowało, sparaliżowało. A więc to była pierwsza taki przejaw tej niemocy, tego bezruchu, jaki czasem ogarnia chrześcijanina, co nie jest normalne. Powiedzmy to sobie wyraźnie, to jest nienormalne. Innym przejawem jest taki stan obojętności, apatii. Wiecie, co to jest? Takie wypalenie. Na niczym mi nie zależy. Wszystko mi jedno. Otępienie zmysłów to jest coś, co diabłu czasem udaje się osiągnąć w życiu wierzącego człowieka. Następuje taka duchowa martwota. Brak reakcji. Słowo Boże nie robi na mnie żadnego wrażenia. Choćby nie wiem, jaki kaznodzieja głosił, choćby nie wiem, co mówił, ja się po prostu swobodnie zdrzemnę. Nie ma dla mnie żadnego problemu. Ja się nie boję, tak jak roboty się nie boję, że mogę się przy niej położyć i zasnąć, tak też się i Słowa Bożego już nie boję. Mogę sobie śmiało pospać, gdy Słowo Boże jest głoszone. Słuchamy Słowa, ale by jakby w ogóle nas nie dotyczyło. Męża, żony na pewno dotyczy, dzieci na pewno albo rodziców, albo tych jeszcze, co dopiero świeżo przyszli, ale mi ja. Wezwania do czujności, do przygotowania się na spotkanie z Panem. Spoko, zdążę. Wezwanie do pracy dla Pana. To już z góry odnoszę do innych, do młodszych albo do starszych. Nie do mnie, nie do mnie. Więc to nie jest normalne, bracia i siostry. To jest stan niebezpieczny. To musi być zmienione, bo to znaczy, że z naszymi zmysłami duchowymi diabłu coś się udało zrobić, że nie reagujemy tak, jak należy reagować. I jeszcze jeden stan z tego bezruchu, niezdolności do działania, to taki stan rozleniwienia. Całkowita statyczność życia, bezruch. Świadomość, że coś należy zrobić, ale nic nie robię. Owładnięty lenistwem, jak ten hipopotam. Chłonę chwilę, święty spokój. Proszę mi nie zakłócać spokoju. Bierny konsumpcjonizm. Przyjdę na nabożeństwo, odczep się. Ciesz się, że przyszedłem. Redukcja potrzeb. Najwyżej nie będę miał. A co? Ile człowiekowi potrzeba? Gotów jestem zrezygnować z różnych rzeczy, nie mieć ich, ale by po prostu poleniuchować sobie. I to prowadzi do destrukcji życia i służby duchowej. To nie jest normalne. Kiedy chrześcijanin popada w coś takiego, że już nie podejmuje akcji, że wie, że trzeba było, ale mu się nie chce. To straszny stan. To stan jakiegoś paraliżu zmysłów. To sygnał, że trzeba czym prędzej coś z tym zrobić. Drugi przejaw braku kontroli nad zmysłami to stan szaleństwa. Szaleństwa. Szaleństwo to postępowanie wykraczające poza przeciętne normy, zwyczaje. To jest stan psychiczny człowieka niepanującego nad sobą. I pierwszym z takich stanów szaleństwa, który chcę wymienić, jest euforia. Euforia. Ekstaza. Objawy euforii pojawiają się w wyniku zażycia niektórych narkotyków. Marihuana wywołuje stan euforii. Amfetamina, euforia, duży przepływ energii, agresja. Tabletka ekstazy, tak zwana tabletka szczęścia. Jest taki bardzo interesujący film, widziałem go tylko w części, pod tytułem Izrael na haju. To jest film, który opowiada o młodzieży w Izraelu, która bawi się na imprezach, łykając te tabletki szczęścia. Podobno 90% młodzieży regularnie je łyka i wtedy się bawi na imprezach techno. I jedna z dziewczyn mówi, po pierwsze możesz po tej tabletce tańczyć przez 12 godzin. Mua! Odjazd całkowity, wesoło. Czujesz, że jesteś ponad wszystkimi, jednocześnie stanowisz z nimi wspólnotę, mówi inna osoba w tym filmie. Następuje poczucie euforii, brak zmęczenia, odczuwanie empatii z otoczeniem. Jak ja was kocham wszystkich, jacy jesteśmy mili, dobrzy, jak się cieszę. A jeden nawet chłopak mówi, ekstazy pozwala mi wejść w bliższy kontakt z Bogiem. Tak jeden młody Izraelita opowiada. I słuchajcie, chrześcijanin też czasem może się zachowywać tak, jakby był na haju. Taką hałaśliwą pobożność może prezentować. Taki hallelujah lifestyle. Taki, że na wszystko jest hallelujah, hallelujah, chwała Panu. Całkowity odjazd od rzeczywistości. Niekontrolowane zachowania ekstatyczne i gdzieś czasem słyszymy, że coś takiego się dzieje, że kogoś ogarnia śmiech w duchu i śmieją się przez godzinę czy przez dwie, nie mogą tego zatrzymać. Albo zaczynają mówić językami, nie panując zupełnie nad sytuacją, bo mówią, że duch przychodzi i ich tak opanowuje, że oni nie potrafią, nie kontrolują tego, co się z nimi dzieje. Słowo Boże zaleca nam inny styl życia. Wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu, wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Apostoł Paweł naucza zbór w Koryncie, aby zachowywał rozwagę, aby postępował zgodnie z rozsądkiem. Mówiliśmy niedawno, że mamy ducha przywodzenia do rozsądku, ducha trzeźwego myślenia. Więc jeśli chodzi o normalne zachowanie chrześcijanina, to ono oczywiście jest gorliwe, jest radosne, radujemy się w Panu, ale nie jest szaleństwem, nie jest odjazdem, nie jest jakąś ekstazą, nad którą nie ma żadnej kontroli. Inny przejaw szaleństwa to brawura. Jest coś takiego z człowiekiem, że gdy mu się dostarcza zbyt wielką ilość adrenaliny, to wywołuje w nim takie poczucie szaleństwa. Szaleństwa, żeby przekroczyć granicę, żeby pójść dalej, żeby wejść w taki stan, w którym już nie ma kontroli nad swoimi działaniami. Wiem, o czym mówię, bo te obrazki, które pokazuję, to jest coś, co sam robię i wielokrotnie odczuwam coś takiego, że wejść w taki stan, żeby adrenalina, szaleństwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wierzący człowiek w sferze duchowej może również popaść w taki stan. Może go nazywać stanem uniesienia duchowego, czymś bardzo wzniosłym i dojrzałym, podczas gdy to jest nic innego jak szaleństwo, jak duchowa brawura. Na przykład ktoś może się dać podkręcić, żeby walczyć z diabłem. No jakbyśmy tak tutaj przez 30 minut pośpiewali piosenki, żeby walczyć z diabłem, walczyć z diabłem. Przeczytali parę tekstów, nakręcili się, jeden by jeszcze wyskoczył, opowiedział, walczę z diabłem. To wielu chrześcijan daje się w coś takiego wciągnąć. Spotkałem takich ludzi, że byli tak nakręceni, że oni będą walczyć z diabłem. Bardzo szybko niestety ta brawura doprowadziła ich do nieszczęścia. Albo takie nastawienie, żeby wszystkich ponawracać. Gdańsk dla Jezusa! Ej, zboże, Gdańsk dla Jezusa! Wszyscy dla Jezusa! Cały Gdańsk zdobędziemy dla Jezusa! I się zaczyna coś takiego z chrześcijaninem dziać, że się staje takim brawurowym zdobywcą. Znam takiego człowieka młodego, który w wojsku w takiej brawurze zdobywał dla Jezusa, a że był byłym bokserem, to cała kompania się ponawracała. Tylko, że potem, jak wyszli z tego wojska, żaden już nie szedł za Jezusem Chrystusem. Albo, żeby doprowadzić do cudu. Znaki i cuda, tego potrzeba. Co to za zbór, co nie ma znaków i cudów? Gdzie te cuda, co w Dziejach Apostolskich? Chora Małgorzata leży. Co się dzieje? Znam jednego młodzieńca, który tak się nakręcił. Jego wujek był chory w szpitalu, poszedł i żeby to tylko się modlił grzecznie i pokornie o wujka, ale on poszedł do dyrektora szpitala i ogłosił, że jego wujek zostanie cudownie uzdrowiony. W taką brawurę popadł, że cały szpital, całe miasto zaczęło o tym mówić. I się rozbił chłopina, bo wujek umarł. I nie na co innego, tylko na raka. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, słuchajcie, że tak jak apatia, bezczynność jest nienormalna, jak paraliż zmysłów jest nienormalny dla wierzących ludzi, tak również brawura duchowa jest nienormalna, jest skrzywieniem, jest zepsuciem zmysłów, paraliżem zmysłów duchowych, jak diabeł często próbuje to zrobić. Jednego załatwi, że go uśpi, a drugiego załatwi, że go tak podkręci, że poleci i się rozbije o jakąś ścianę. Oczywiście pamiętajmy, że ten świat będzie nieraz, oceniając nasze chrześcijańskie życie, posądzał nas o szaleństwo. Znamy takie miejsce, jak apostoł Paweł głosił Ewangelię przed Festusem, to ten zawołał, Szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze, nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. I to muszę taką uwagę zrobić, że to, co dla wierzącego jest słowem prawdy i rozsądku, czasem dla ludzi świata jest szaleństwem. To powinniśmy brać pod uwagę. Ale rzecz w tym, żebyśmy nie robili rzeczy, które są szaleństwem w oczach Bożych, tylko żebyśmy byli normalni. Jeszcze inny przejaw szaleństwa. To jest gniew, złe emocje, jakie w człowieku czasem mogą się pojawić, nawet w wierzącym człowieku. Kiedy pozwalamy, żeby te emocje w nas pozostały, żeby w nas zaczęły działać, kiedy dopuścimy, żeby one zaczęły kierować naszymi działaniami, to wtedy dochodzi do tragedii. Kain przecież nie od razu zabił swojego brata, ale najpierw się gniewał na swojego brata. Najpierw nosił w sercu zawiść w stosunku do swojego brata, a potem przyszło zabójstwo. Słowo Boże w tym względzie jasno się wypowiada. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, czyli w kazaniu na górze, powiedział, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Pan Jezus wiedział, że to rzecz nie w tym, żeby dopiero zabić, że sidło jest zastawione, kiedy człowiek dopuszcza gniew i zaczyna żyć w gniewie, bo gniew prowadzi człowieka do szaleństwa. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Jakuba 1:19-20. Oto przestroga przed szaleństwem gniewu. Kiedy coś takiego zaczyna cię ogarniać, że już nie możesz patrzeć na zachowanie swojej żony, czy swojego męża, czy swoich dzieci, to się, niech ci się zapali lampka, bo kiedy pójdziesz za tym, kiedy pozwolisz, to zaczniesz robić rzeczy szalone, bo gniew nie prowadzi człowieka do normalnych działań, do zdrowych działań, do miłych działań w oczach Bożych, ale do jakiegoś szaleństwa, jakiegoś wynaturzenia. Trzeci przejaw braku kontroli nad zmysłami. Jeszcze jesteście ze mną? To asynergia. Nie bójcie się, za chwilę wszystko wytłumaczymy, jeśli ktoś tego pojęcia nie zna. Zacznijmy od tego, że nasza kora mózgowa, czyli to, co jest, mam nadzieję, że każdy ma trochę tej kory, to, co jest pod czaszką, to tak jakby ktoś nie wiedział, co tam jest, nie czuł, to tu mamy obrazek, jak to mniej więcej wygląda. I wiemy, że poszczególne części tej kory mózgowej odpowiadają za różne nasze zachowania, wpływają na nasze zachowania. Kiedy na przykład nastąpi uszkodzenie płatu czołowego, czyli tego, co mamy tu z przodu, to na niebiesko zaznaczone, to się dzieje coś takiego, na przykład, że wraca nam uporczywie myśl, taka zapętlona myśl, że ciągle tylko o tym samym zaczynamy myśleć. Nie możemy się skoncentrować na jakimś zadaniu, mamy niestabilność emocjonalną. Lewy płat, jak jest uszkodzony, to popadamy w depresję, prawy w zadowolenie, czyli tacy cały zadowoleni, to znaczy, że coś z prawym płatem mają, czyli tacy ponurzy coś z lewym. Kiedy ktoś nie za bardzo potrafi rozumieć różne kawały, śmieszne rysunki, znaczy, że coś tam z płatem z tyłu się coś stało. Tym płatem czołowym, ale z tyłu. Takie skomplikowane. I nie się śmieją on nic. Na przykład płat skroniowy, czyli to, co mamy po jednej i po drugiej stronie. Kiedy zostanie uszkodzony, to mamy zaburzenia słuchu. Jak jakieś dziecko nie słyszy, wynieś śmieci raz, drugi, trzeci, znaczy, że płat skroniowy jest uszkodzony. Albo mamy problemy w rozpoznawaniu twarzy. Przechodzi i dzień dobry nie mówi. To znaczy, że płat skroniowy ma uszkodzony. Wszedł na nabożeństwo i nie mówi witajcie, chwała Bogu, znaczy coś z płatem skroniowym ma nie tak. Albo na przykład ktoś cały czas mówi, to ma uszkodzenie prawej półkuli, słowotok. Cały czas coś trzeba było z tym zrobić. Przechodzimy dalej. Móżdżek. Jest mózg, ale jest też móżdżek. Móżdżek odpowiada za koordynację ruchów celowych, utrzymanie równowagi, regulację napięcia mięśni, pamięć niektórych odruchów. To jest takie, no widzicie, gdzie jest ten móżdżek, na kolorowo zaznaczony. Schowany dosyć głęboko. I gdy się uszkodzi ten móżdżek, następuje brak koordynacji ruchów, czyli asynergia. Brak koordynacji ruchów. Niezgrabność, brak precyzji ruchów, trudności z równowagą, łapanie obiektów, niezdolność do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych. Jednym słowem, kłopoty z koordynacją ruchów. Chciałbym tam, a sięgam tam. Chciałbym w tę stronę pójść, a idę w tamtą. Chciałbym podnieść, a opuszczam. Chciałbym się uśmiechnąć, a się nasrożyłem. Coś się dzieje, brak koordynacji ruchów. I gdy coś takiego się zaczyna dziać w życiu duchowym z naszymi zmysłami, to nasze życie no, jest poważnie zagrożone. Zagrożone, bo kiedy zaczynamy działać w sposób niekontrolowany, słuchajcie, podejmujemy jakąś akcję, a wychodzi nam co innego, to jest niebezpieczne. No weź takiego posadź do samochodu, chce skręcić w prawo, a skręcił w lewo. Chce zahamować, a ruszył. No jak daleko dojedzie? A jak będą się czuli obok niego inni ludzie, kiedy coś takiego zaczyna się dziać? Takie niekontrolowane działania. Apostoł Paweł pisał coś o tym. W liście do Rzymian w 7 rozdziale, 15 wersecie. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię. Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A synergia, brak kontroli nad moimi działaniami. Chcę robić to, a robię tamto. Nie czynię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Znacie takie odczucia? A synergia, zaburzenie, paraliż. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. 19 werset 7 rozdziału listu do Rzymian. Mało tego, stany uzależnienia. Nałogowiec, człowiek uzależniony, to nie jest człowiek, który zawsze chce powtarzać grzech nałogu. To człowiek, który stracił władzę, kontrolę nad swoimi odruchami. Przypowieści Salomona, 23 rozdział. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę. To jest opis odczuć pijaka, alkoholika. Nie ma w tym upodobania. Bili mnie, nie bolało już. Wytrzeźwieję, znowu do tego wrócę. Stan uzależnienia, brak kontroli. Jeszcze inny przejaw tej asynergii to powracanie do grzechu, od którego wcześniej się ze wstrętem już odwróciliśmy. Ach! Nawet już powiedzieliśmy, nawet już dziękowaliśmy Bogu, że nas uwolnił. Nawet złożyliśmy świadectwo, że nigdy więcej tego samego już nie będę robił. Jaki jestem szczęśliwy, że już tego nie robię. A potem następuje powrót. Wbrew temu, co mówiłem, wbrew mojej woli, jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Czytamy w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, 20 wersecie. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Zwymiotowałem. odwracam się, odchodzę, a potem wbrew temu, co mówiłem, wbrew moim tym najszczerszym przekonaniom, wracam i robię to samo. To znaczy, że coś się z moimi zmysłami stało, coś jest nie tak, jestem sparaliżowany, jestem chory, mam wypaczone działanie moich zmysłów. Bracia i siostry, należałoby teraz zakończyć kazanie jakimś uspokajającym wnioskiem typu: Bóg cię kocha, no wszystko zrozumie, nie możesz przecież o własnych siłach nic uczynić, więc uspokój się, uspokój się. Przecież wszyscy poniekąd jesteśmy nienormalni, a jak wszyscy jesteśmy nienormalni, to to jest normą dla nas, dla Kościoła i możemy iść spokojnie obiadek smaczny zjeść. My zrobimy, zróbmy inaczej. Nie wiem, czy wszyscy zrobimy, ale zachęcam, byśmy zrobili inaczej. Jeżeli przynajmniej jeden z objawów zawirusowanych zmysłów, na przykład bezwład, bezruch, albo szaleństwo jakieś, albo asynergia, jeżeli któreś z nich skojarzyłeś z niektórymi swoimi zachowaniami, to znaczy, że nie wolno ci czekać nie wiadomo na co. Trzeba działać. Samo to nie ustąpi, tylko się pogłębi. Gdy system operacyjny w komputerze zostanie zawirusowany, to wymaga podjęcia radykalnych kroków. Trzeba oczyścić ten system od wirusów. Trzeba najpierw zlokalizować przyczynę tego anormalnego działania i usunąć wirus, który zakłóca pracę systemu. I uwaga, nie każdy program, który ma nazwę antywirusowy, naprawdę działa. Są takie, co możesz skanować, wciskać, odczyszczać, a wirus dalej siedzi i psuje i sprawia, że tu naciskasz, a co innego wychodzi, że chcesz, żeby drukowało, a ci wyświetla co innego i po prostu jest jakiś wirus, co powoduje anormalne działanie komputera. I w sensie duchowym też tak jest. Nie każdy sposób prezentujący się jako sposób na rozwiązanie naszych problemów jest skuteczny. Religia jest całkowicie nieskuteczna. Religia mówi, więcej się trzeba modlić, trzeba więcej pościć, więcej czytać Biblii, więcej chodzić na nabożeństwa, więcej dobrych uczynków i tak dalej. To nie działa. To nie działa. Nie znaczy, że to są złe rzeczy. Trzeba te rzeczy robić, ale to nie jest sposób na to, żeby w nasze zmysły duchowe wróciły do normy. To się nie da tak naprawić. To tak nie działa. W liście do Kolosan jest powiedziane, że te różne ludzkie nakazy, religijne nakazy mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. A my mówimy dzisiaj o opanowaniu zmysłów, o tym, że się z naszymi zmysłami duchowymi coś robi, że działają nienormalnie, że wykraczamy poza normę Słowa Bożego. Jakiś wirus się dostał. Nasze zmysły duchowe są zawirusowane. I religijne działania nie pomogą. Święcona woda nie pomoże. Zdrowaśki nie pomogą. Chodzenie na wszystkie nabożeństwa nie pomoże. Dalej to samo. Czytanie Biblii samo nie pomoże. Coś trzeba więcej zrobić. Słuchajcie, bracia i siostry, nasz ratunek w krwi Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego sposobu na to, żeby oczyścić Twoją duszę i uwolnić Twoje zmysły od tego wypaczenia, od tego dziwnego działania, jak tylko oczyszczenie w krwi Pana Jezusa Chrystusa. Tylko zmartwychwstały Jezus może nam pomóc. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. W Izraelu Bóg dał taki sposób, by Izraelici, którzy się obciążyli jakimś grzechem, mogli przyjść, złożyć ofiarę ze zwierzęcia, przelać krew i żeby mogli zostać oczyszczeni, zostać uwolnieni od tego ciężaru. To oczywiście było tymczasowe i tylko wskazywało na ofiarę Chrystusa, która doskonale dopiero omyła te grzechy. Ale to już dawało tym ludziom uwolnienie. Bo jeśli krew kozłów i wołów pomagała, uświęcała, oczyszczała, to o ile bardziej krew Chrystusa oczyści nas od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu, bracia i siostry. Faktem jest, że te poważne wirusy trudno jest wykryć. W życiu duchowym też tak jest, że mamy czasem wrażenie, że wszystko jest z nami okej, że to nie nas dotyczy, że nasz system działa mniej więcej normalnie. Tak się nam czasem wydaje, bo grzech zaślepia. Robi wrażenie, że z nami wszystko jest w porządku. Wirus się nie pojawia i nie mówi: jestem wirus, zniszczę cię. Zwariowałeś. Już nie jesteś normalnym chrześcijaninem. Jeszcze tydzień, dwa, miesiąc, rok i pójdziesz. W ogóle nawet na nabożeństwa nie będziesz chodził. Gdyby nam się tak wirus ten duchowy objawił, to byśmy tutaj się złapali za tę kolumnę i powiedzieli: Panie, nie puszczę tej kolumny, aż mnie oczyścisz, aż wrócę do normy. Ale wirusek się wcale tak nie zgłasza. Mówi teraz: no niech on skończy już w tych nienormalnych sytuacjach, bo ja jestem całkiem normalny, niech już kończy i ja chcę już iść do domu. Wirus mówi: może są takie nienormalne miejsca, takie nienormalne zbory, nienormalni chrześcijanie, ale my jesteśmy normalni. To, co u nas się dzieje, jest normalne. To jest to niebezpieczeństwo. Wielu z nas dzisiaj myśli, że to kazanie jest nie do nich, że to jest do kogoś innego. Dlatego chcę dzisiaj wezwać was, bracia i siostry, żebyśmy nie odsuwali tego poselstwa tak łatwo, tylko żebyśmy poprosili Pana, aby nas przejrzał, aby nam pokazał, aby przeskanował nasze serce, nasze zmysły. Czy czasem w jakiś sposób diabłu nie udało się porazić naszych zmysłów tak, że nie dostrzegamy zagrożenia, że zaczynamy się zachowywać anormalnie w sensie duchowym? Że zaczynamy szukać tego, czego dziecko Boże szukać nie powinno. Że zaczynamy oglądać, czego oglądać nie powinno. Że zaczynamy gonić za czymś, za czym dziecko Boże gonić nie powinno. Prośmy Pana, aby nam to objawił. I przyjdźmy do Jezusa, przyjdźmy do Niego, bo Jego krew może nas oczyścić, uzdrowić nasz duchowy stan, nasze duchowe zmysły, żebyśmy powrócili do biblijnej normy życia chrześcijańskiego. Jeżeli znalazłeś się w stanie bezwładności, jakiejś duchowej obojętności, bez ruchu, to proszę Cię, chociaż bez entuzjazmu wielkiego, choćbyś nie wiem jak Ci trudno się szło, to chodź, przyjdź do Jezusa, przyjdź do Pana. Chciałbym, żebyśmy powstali, bracia i siostry. Proszę was, byśmy zamknęli oczy, żebyśmy prosili Ducha Świętego, aby oświecił nas, aby przejrzał nas. Co jest nienormalnego w nas? Co się w nas zablokowało? Co jest sparaliżowane? W czym nie potrafimy sobie poradzić? To jest czas, bo Pan chce nas uwolnić. Chce nas unormalnić. Chce nas przywrócić do swoich standardów. Te nasze życie chce naprowadzić na swoje standardy. Więc jeśli czujesz się taki apatyczny, taki do niczego, niczego ci się nie chce, wzywam cię, przyjdź, przyjdź do Jezusa. Przyjdź, chociaż może w żółwim tempie, chociaż powoli, chociaż z wielkim ociąganiem, ale nie rezygnuj, przyjdź, resztką sił przyjdź. A może jesteś targany emocjami, bliski szaleństwa, chcesz coś na siłę zrobić, przekraczasz już granice, już nie potrafisz sobie poradzić normalnie. Chodź, daj się ponieść wezwaniu do Jezusa tak łatwo, jak dajesz się ponosić swoim emocjom często. Bądź chętny, przyjdź do Pana Jezusa. A może jesteś umęczony zaburzoną koordynacją ruchów. Chcesz dobrego, wychodzi ci źle. Chcesz iść na nabożeństwo, w końcu idziesz do supermarketu. Chcesz nieść pomoc, a komuś tylko zaszkodzisz. Bo jesteś już po prostu tym zmęczony. Choćbyś ruszał w przeciwnym kierunku, przyjdź. Chociaż słyszysz, wyjdź, to przyjdź. Bądź zdeterminowany. Wzywam was, bracia i siostry, dzisiaj w imię Pańskie do Jezusa, byśmy przyszli pod Jego krzyż, byśmy przyszli do Jego stóp. Krew Jezusa Chrystusa to jest nasza nadzieja. To jest jedyny środek, który nas oczyści, usunie to zawirusowanie naszych serc, naszych umysłów, że będziemy normalni według Słowa Bożego.